Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na prośbę radiosłuchacza powiem o schizofrenii, jaka jest jedną z najcięższych i nadal mało poznanych chorób psychicznych, określanych niekiedy chorobą dezintegracyjną. Termin schizofrenia jest trudny do zdefiniowania jako zaburzenie lub grupa zaburzeń psychicznych o typie dezintegracji osobowości. Nazwa pochodzi od greckiego słowa schizis, które oznacza rozpad i rozszczepienie. Schizofrenia występuje na całej kuli ziemskiej, niezależnie od płci, rasy, poziomu cywilizacji, religii, kultury i wykształcenia, na którą cierpi 50 milionów ludzi na świecie, co stanowi około 1% całej populacji. W 2014 roku w Polsce w publicznej służbie zdrowia leczyło się około 190 tysięcy chorych na schizofrenię i chociaż brakuje rejestru tej choroby, szacuje się, że chorych może być nawet do 400 tysięcy, do tego wielu chorych leczy się prywatnie. W Europie koszt leczenia schizofrenii w 2010 roku sięgał 93,9 miliarda euro, co stanowi około 12% wydatków na choroby mózgu i choroby psychiczne razem. W porównaniu do innych krajów Unii, w Polsce niestety jest bardzo mało specjalistów psychiatry w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, i w 2010 roku było tylko 8 lekarzy tej specjalności. Mniej lekarzy, psychiatrów ma tylko Bułgaria i Malta. W innych krajach Unii Europejskiej, jak w Islandii, jest 22 psychiatrów na 100 tysięcy osób. We Francji 21, w Niemczech 20. Węgrzy mają 10 psychiatrów, Czesi 14 na 100 tysięcy mieszkańców. Schizofrenia rozpoczyna się najczęściej w okresie młodzieńczym i chorują wcześniej ludzie w wieku 17-30 lat, kobiety nieco później, gdyż w wieku od 20 do 40 roku życia. Przyczyny choroby nie są do końca znane, chociaż jest wiele teorii mówiących o prawdopodobnych przyczynach, jednak do tej pory nieudowodnionych. Wśród przyczyn wymieniane są m.in. mikrouszkodzenia mózgu, zakażenia szczególnie wirusowe oraz zaburzenia w poziomie neuroprzekaźników, szczególnie takich jak dopamina, serotonina, glutamina, noradrenalina i inne. Ponadto wymieniane są czynniki genetyczne z powodu rodzinnej skłonności do zaburzeń psychotycznych, chociaż schizofrenia nie jest uznawana za chorobę dziedziczną, mimo że pewną rolę odgrywają czynniki rodzinne, także wychowawcze, środowiskowe, jako predysponujące do rozwoju tej choroby. Gdy oboje rodzice chorują na schizofrenię, ryzyko zachorowania wynosi ponad 40%. Gdy jedno z rodziców chore jest na schizofrenię, ryzyko wynosi około kilkunastu procent. Prócz czynnika genetycznego muszą wystąpić jeszcze inne czynniki ryzyka, w tym stresowe, uraz okołoporodowy, a także inne urazy. Wymieniane są narkotyki, a także ostatnio podejrzewana jest możliwość niedoboru witaminy D w okresie prenatalnym zachorowania na schizofrenię. Według piśmiennictwa przyjmowanie co najmniej 2000 jednostek witaminy D dziennie przenosi przez noworodki i niemowlęta płci męskiej jest związane ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia tej choroby. U zdrowego człowieka stany emocjonalne są obrazem myślenia, sytuacji. Osobowość i temperament, pewne cechy charakteru pozostają bez większych zmian i wszystkie procesy powinny przebiegać spójnie dzięki integracyjnym cechom mózgu, który scala informacje w całość. Człowieka zdrowego powinno cechować spójne myślenie i działanie, posługiwanie się także logiką. W schizofrenii natomiast dochodzi do poważnych zaburzeń procesów myślowych i psychicznych odpowiedzialnych za myśli, reakcje na rzeczywistość. Osoba dotknięta schizofrenią może mieć trudności w odróżnieniu rzeczywistości od fantazji, ma problemy z zachowaniem jasnego toku myślowego i panowania nad emocjami. Dochodzi do rozszczepienia między myśleniem a odczuwaniem, z dezintegracją funkcji psychicznych, z postrzegania, myślenia, emocji, osobowości. Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, o okresowych zaostrzeniach z występowaniem zaburzeń psychotycznych poprzedzielanych okresami remisji. Czas trwania poszczególnych faz choroby bywa różny, jednak jest powiązany z postawą chorego, jego rodziny wobec leczenia, a także indywidualnym ustawieniem terapii. W okresach remisji nie musi dochodzić do pełnego zdrowia. Część chorych odczuwa stałe objawy przewlekle, od których nasilenia zależy oczywiście funkcjonowanie chorych. Po raz pierwszy Krepelin w 1803 roku opisał objawy towarzyszące schizofrenii. Rok później odnotowano zmiany w korze mózgowej w badaniu pośmiertnym. W 1919 roku podzielono psychozy endogenne na dwie jednostki chorobowe, czyli schizofrenię i psychozę maniakalno-depresyjną, obserwując współwystępowanie obu psychoz. Termin natomiast psychozy schizoafektywne, o które pytała jedna z radiosłuchaczek, wprowadzono w 1933 roku dla określenia zaburzeń psychicznych u chorych, których występowała ostra psychoza obejmująca znacznie nasilone objawy afektywne, zaburzenia percepcji otoczenia i własnej osoby. Obecnie termin zaburzenia schizoafektywne obejmuje epizody zaostrzeń z jednoczesnymi objawami schizofrenii oraz manii albo depresji. W badaniach rodzin wykazano, że u krewnych z diagnozą schizofrenii istnieje zwiększone ryzyko zachorowania zarówno na schizofrenię, jak i na zaburzenia schizoafektywne. Jednak psychozę schizoafektywną wiązano zwykle z lepszym rokowaniem, także ustępowaniem objawów po kilku tygodniach albo miesiącach. Obowiązująca klasyfikacja zalicza zaburzenia schizoafektywne do grupy schizofrenii, jednak sposoby leczenia tych zaburzeń różnią się. W 1927 roku badacze Jacobi Winkler za pomocą pneumoencefalografii wykazali zmiany chorobowe tkanki mózgowej w schizofrenii i to zarówno ubytki, jak i poszerzenie komór bocznych i komory trzeciej, również ze zmianami zakrętów. Podobne w późniejszych latach, gdy do badań zaczęto wykorzystywać nowe techniki diagnostyczne, szczególnie tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny, wykazano w schizofrenii zmiany anatomiczne mózgu, jakie odpowiadają za objawy psychopatologiczne składające się na obraz tej choroby. Do specyficznych dla procesu schizofrenicznego zmian należą takie zaburzenia struktur ośrodkowego układu nerwowego jak hipokamp. Zmiany występują w płacie skroniowym, w przegrodzie przezroczystej, w układzie komorowym, także w muszczku, w istocie białej, jak i szarej. Wymieniany jest także płat czołowy oraz wzgórze. Poważnym problemem u chorych na schizofrenię są zaburzenia poznawcze, które obejmują głównie zaburzenia pamięci i uwagi, zmniejszenie szybkości przetwarzania informacji, za co odpowiada uszkodzenie struktur hipokampa, a także ciała migdałowatego. Najnowsze badania pokazują, że u osób przewlekle chorych na schizofrenię maleje głównie objętość lewego hipokampa, a także wykazano liczne zmiany na poziomie komórkowym i molekularnym. Zmiany neuroanatomiczne obejmują także inne części kory mózgu, odpowiadające za takie funkcje poznawcze jak język, pamięć, percepcja wzrokowa. Z kolei kora zakrętu skroniowego górnego, gdzie znajdują się ośrodki słuchu, uszkodzona przez zmiany chorobowe, które są odpowiedzialne potem za halucynacje słuchowe. Obustronne zmiany w płacie czołowym lub zmiany w prawej półkuli mają być odpowiedzialne za objawy negatywne w schizofrenii, czyli takie jak apatia, zmniejszony napęd psychoruchowy, niska inteligencja. Zmianom chorobowym ulegają także inne struktury co dotyczy móżdżku, który stanowi 10% tylko objętości mózgu, który jednak zawiera aż 50% neuronów biorących udział w procesach poznawczych i regulacji emocjonalnej. Badania z użyciem wspomnianych metod diagnostycznych prowadzone od lat 80. u chorych na schizofrenię wykazują wiele innych nieprawidłowości, także rozwojowych, nie tylko zmniejszenie objętości niektórych struktur, ale nawet całego mózgu. Prowadzone badania miały wyjaśnić, czy zmiany te są spowodowane zaburzeniami w rozwoju mózgu, czy też są zjawiskiem wtórnym, mając charakter neurodegeneracyjny. Teoria neurorozwojowa schizofrenii została właściwie uznana dopiero w latach 80., gdzie etiologiczne i patologiczne czynniki choroby występują na długo przed pojawieniem się wyraźnych objawów uznanych powszechnie za wystarczające do rozpoznania. Podejrzewa się przerwanie prawidłowego przebiegu rozwoju neuronalnego przez różne czynniki, takie jak na przykład czynniki genetyczne, ale także stres okołoporodowy, różnego rodzaju komplikacje położnicze, już wymieniane przeze mnie, infekcje wirusowe, nieprawidłowe odżywianie czy niedożywienie, ale także niezgodne RH, niedotlenienie, jakie mają prowadzić do zaburzenia funkcji i sieci neuronalnej, co doprowadza do występowania objawów klinicznych. Wielu badaczy uważa, że łagodne zaburzenia wynikające z wczesnego neurobiologicznego uszkodzenia mogą ulec nasileniu w wyniku działania dodatkowych czynników predysponujących uznanych za czynniki rozwoju psychozy. Przyczyny formowania się objawów psychozy, pojawienia się pierwszego ataku schizofrenii także nadal są badane, choć podejrzewane są czynniki środowiskowe, szczególnie urazy, stresy, infekcje, także jako czynnik ryzyka czy predysponujący do wystąpienia uznawane jest przyjmowanie substancji psychoaktywnych i uzależniających. W teorii określanej jako neurodegeneracyjna proces patofizjologiczny uszkadzać ma selektywnie wrażliwe komórki nerwowe, czyli neurony, co powoduje wystąpienie objawów. Do tej pory nie stwierdzono zmian histopatologicznych, pozwalających identyfikować proces schizofreniczny, jednak obecność niektórych zmian może świadczyć, że występują zaburzenia neurorozwojowe. Po pierwszym ataku choroby u wielu chorych obserwuje się narastanie objawów negatywnych. Jedną z przyczyn może być uaktywnienie procesów neurodegeneracyjnych w schizofrenii, co wiąże się z nadmierną aktywnością także niektórych neuronów albo zaburzeniami procesów apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci uszkodzonych komórek nerwowych. Za chwilę opowiem o objawach schizofrenii. Rozpoznanie pierwszych objawów schizofrenii może sprawiać trudności, jeśli choroba rozpoczyna się wcześnie, w okresie szczególnie dojrzewania, kiedy fizjologicznie pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia zachowania. Typowe objawy schizofrenii dzielone są na pozytywne albo odtwórcze, do których należą urojenia, omamy, zaburzenia mowy, dezintegracja zachowania i objawy katatonii. Chorzy widzą albo słyszą nieistniejące słowa czy obrazy, mając urojenia, jakie mogą przybierać bardzo wiele różnych form. Mogą występować jako urojenia prześladowcze, wielkościowe, religijne, czy też odnoszące się do różnych zjawisk paranormalnych z ingerencją laserów i prądu. Treść urojeń może być bardzo bogata i urojenia schizofreniczne mają pewną strukturę nazywaną paranoidalną. Są słabo ze sobą powiązane logicznie i towarzyszy im aura poczucia zasadniczej zmiany świata, a także tajemniczości. Omamy występują u około połowy chorych, najczęściej jako o mamy słuchowe, czyli różne głosy komentujące zachowanie chorego, głosy mówiące do niego, czasem rozkazujące, albo występują proste dźwięki, różnego rodzaju piski, szumy, także innego rodzaju odczucia, jak o mamy węchowe, smakowe, dotykowe, wzrokowe, które należą do rzadkości, przez niektórych nawet są kwestionowane w schizofrenii. Objawy katatoniczne, szczególnie zaburzenia ruchu i napędu, polegają na zahamowaniu albo pobudzeniu z cechami chaotyczności oraz niedostosowania do sytuacji. Ponadto występują zaburzenia myślenia, szczególnie rozkojarzenie, niespójność wypowiedzi, dezintegracja myśli, rozkojarzenie wątków, także wśród objawów negatywnych, jakie występują po przejściu ostrej fazy psychotycznej, występuje wycofanie się z życia społecznego, brak odczuwania emocji, uczucie obcości, także brak motywacji do działania, brak odczuwania z objawami depresyjnymi, zaburzeniami funkcji poznawczych, osłabieniem inteligencji, także wybiórczym, upośledzeniem uwagi, zaburzenia funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz zdolności językowych. Objawy negatywne także obejmują wycofanie się z kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, zaburzenia rytmu snu i czowania. Przewlekle chorzy na schizofrenię nie odczuwają radości życia. Tracą zdolność obcowania, jak mówiłam, z przyjaciółmi czy znajomymi, możliwość wykonywania pracy zawodowej, porozumiewania się. Poza zmniejszoną aktywnością występuje u tych chorych nadmierny krytycyzm, poczucie małej wartości i beznadziejności. Wzrasta także zagrożenie samobójstwem. Brak zrozumienia choroby prowadzi jeszcze do alienacji i dyskryminacji. U poszczególnych chorych spotykane są różne połączenia czy kombinacje objawów, zarówno wytwórczych, jak i deficytowych, także zaburzenia funkcji poznawczych. Podkreślana jest złożona i odmienna dla każdego chorego symptomatologia zaburzeń psychicznych. Jako zwiastujące zmiany może wystąpić zmienność nastrojów, nastroje depresyjne, utrata lub nadmierna skłonność do płaczu, wybuchanie śmiechem bez przyczyny albo też utrata zdolności doznawania pozytywnych uczuć. Może występować nadwrażliwość na dźwięki, również dochodzi do zmiany aktywności, do nadmiernej senności albo odwrotnie bezsenności. Niepokojące objawy to także unikanie wszelkich sytuacji społecznych. Jak już mówiłam, utrata chęci do działania, także reakcje nieadekwatne czy irracjonalne wypowiedzi. Chorzy używają dziwnych słów, bezsensownych sformułowań. Mają taką zdolność prowokowania kłótni, telefonowanie na przykład o niezwykłych porach, przyjmowanie dziwnych pozycji ciała, długotrwałe wpatrywanie się, także dziwne przekonania religijne. Często zażywają substancje odurzające, mają dziwne ubrania i charakteryzuje ich brak higieny. Ponadto występują objawy, które mogą zapowiadać nawrót choroby, tak zwane objawy zwiastunowe czy ostrzegawcze, które warto zauważyć, gdyż wtedy istnieje możliwość interwencji farmakologicznej. Do takich sygnałów ostrzegawczych należą zaburzenia snu, problemy z apetytem, zmiany nastroju i myślenia, zachowania aspołeczne, szczególnie wycofanie natręctwa, tak jak już mówiłam, zmiany nastroju, zastosowanie odpowiedniego leczenia może w jakiś sposób zapobiec rozwojowi większych, cięższych zmian. W fazie ostrego epizodu objawy mogą narastać bardzo szybko, albo odwrotnie miesiącami lub latami. U 2/3 jednak chorych od momentu pojawienia się pierwszych objawów do pełnego rozwinięcia schizofrenii nie mija więcej niż pół roku. Objawy występujące w czasie ostrego epizodu to zwłaszcza omamy, urojenia, lęki, zaburzenia myślenia, dezintegracja, już wspominane osłupienie albo pobudzenie motoryczne, a także apatia, utrata aktywności, inicjatywy. W czasie remisji dochodzi może do poprawy stanu zdrowia, w którym objawy choroby mogą być nieobecne albo ujawniają się w znacznie mniejszym stopniu. W czasie nawrotu choroby mogą występować także kolejne epizody psychotyczne w odstępach 2-4-letnich. W 15% przypadków nie dochodzi do nawrotu i po pierwszym ataku psychozy następuje wieloletnia remisja. Bardzo ważną rzeczą jest regularne leczenie. Wskazaniem do hospitalizacji są stany agresywnego pobudzenia, szczególnie wtedy, kiedy istnieje niebezpieczeństwo samobójstwa, jakie chorzy popełniają w około 10%, zwłaszcza jeżeli były to już poprzednio próby samobójcze, kiedy występują nasilone ataki lęku, zaburzenia nastroju, kiedy dochodzi do nadużywania alkoholu czy braku oparcia w innych. Po leczeniu farmakologicznym neuroleptykami także mogą pojawiać się objawy uboczne, które określane są jako akinezja i akatyzja, a także polekowy parkinsonizm. Akatyzja oznacza uczucie niepokoju motorycznego, które nasila objawy, zwłaszcza zaburzenia snu, a kinezja z kolei to obniżenie spontanicznej aktywności. Objawy określane jako polekowy parkinsonizm to są przede wszystkim zwiększone napięcie mięśni, drżenia, również obniżenie aktywności ruchowej i występujące napady depresji. Stan chorych może pogarszać także, jak już mówiłam, zjawisko stygmatyzacji. Wczesne leczenie w okresie sygnałów ostrzegawczych, jak wspominałam, może zapobiec wystąpieniu ostrego epizodu psychotycznego. Według współczesnych poglądów także dużym błędem okazało się izolowanie chorych w szpitalach psychiatrycznych, gdyż według lekarzy, psychiatrów najlepsze efekty uzyskiwano wtedy, kiedy po leczeniu ostrej fazy pacjent wracał do swojego środowiska naturalnego. Współczesne zalecenia w związku z tym obejmują odchodzenie od psychiatrii izolacyjnej z likwidowaniem dużych szpitali psychiatrycznych, a także rozwojem pozaszpitalnych metod lecznictwa z modelem terapii obejmującej farmakoterapię, która współdziała z psychoterapią. Zadanie dużych szpitali psychiatrycznych mają być przejmowane przez różnego rodzaju pozaszpitalne formy pomocy, poradnie, oddziały dzienne, rehabilitacyjne. Jednak warto pamiętać, że taka zmiana strukturalna opieki wymaga zatrudnienia odpowiedniego personelu, a także środków wraz z spełnieniem wielu czynników, aby całą odpowiedzialność za chorego nie przerzucić na jego rodzinę. W schizofrenii potrzebna jest indywidualnie dobrana farmakoterapia, ale także psychoterapia, która musi być dostosowana do potrzeb chorego i chory powinien mieć świadomy udział w leczeniu, podobnie do jego rodziny. W ostatnim czasie stwierdzono, że długo nieleczona psychoza wiąże się ze znacznie gorszym rokowaniem w zakresie występowania objawów wytwórczych, większym stopniem nasilenia, wydłużeniem pobytu chorego w szpitalu i dłuższym czasem odpowiedzi na leczenie. Dlatego ogromnie ważne jest wczesne rozpoznanie i wczesne rozpoczęcie leczenia. Gorsze rokowania dotyczą chorych, u których psychoza trwa długo, wtedy rokowanie jest znacznie gorsze. Diagnostyka schizofrenii polega przede wszystkim na wywiadzie, czyli rozmowie chorego z psychiatrą. Jeśli schizofrenia jest stadium ostrym, rozpoznanie nie sprawia lekarzowi, specjaliście żadnych trudności. gdy chory nie cierpi także na inne choroby, w tym choroby metaboliczne czy inne choroby układu nerwowego albo uzależnienia. Gdy chory jest w początkowym stadium, wykonywane są także badania dodatkowe, laboratoryjne i wspomniane już obrazowe, ale także psychologiczne. U około 20% chorych występują objawy nawracające po leczeniu, chociaż u innych pojawiające się nawroty polegają na okresowych zaostrzeniach objawów psychotycznych, urojeń, omamów. Poza nawrotami może wystąpić częściowa albo całkowita remisja. Najgorszy przebieg choroby występuje wraz z narastaniem objawów negatywnych i przewlekle utrzymującymi się urojeniami i omamami. Za chwilę powiem o leczeniu. Podstawowymi lekami stosowanymi w leczeniu schizofrenii są neuroleptyki. Dotychczas stosowane leki klasyczne zmniejszają objawy psychotyczne, powodując wiele mniej objawów ubocznych i powikłań, co było przyczyną przerywania leczenia lub stosowania się tylko częściowo do zaleceń lekarskich. Neuroleptyki drugiej, nowej generacji wydawały się skuteczniejsze, lepiej tolerowane niż klasyczne. Mają neuroleptyki drugiej generacji nowe leki, mają możliwość blokowania równocześnie kilku neuroprzekaźników mózgu, wywierając wpływ większy zarówno na objawy patologiczne pozytywne, jak i negatywne, zmniejszając także objawy depresji charakterystyczne dla schizofrenii czy zaburzenia funkcji poznawczych. Nowe neuroleptyki dają ponadto znacznie mniej objawów ubocznych, jednak mogą powodować innego rodzaju objawy, szczególnie wegetatywne, pozapiramidowe, a także nadmierny przyrost wagi, poza faktem, że są znacznie droższe od klasycznych, co szczególnie jest problemem w Polsce, gdzie co dotyka nie tylko chorych, ale także lekarzy kontrolowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Chorzy leczeni nowymi lekami rzadziej wymagają ponadto hospitalizacji. Pierwszym neuroleptykiem atypowym drugiej generacji była klozapina. Jednak najbardziej rozpowszechnione w Polsce obecnie są dwa neuroleptyki atypowe. Risperidon o silnym działaniu przeciwpsychotycznym, jaki jest używany w leczeniu chorych z nasilonymi objawami negatywnymi. Lek ten poprawia koordynację, zdolność planowania. Ma działanie przeciwlękowe, przeciwdepresyjne. Inny preparat przeciwpsychotyczny, olanzapina, wpływa korzystnie na zaburzenia nastroju, zmniejsza również objawy negatywne i pozapiramidowe. Część z tych leków przeciwpsychotycznych wykazuje powinowactwo do licznych receptorów, wykazując działanie także przeciwmaniakalne i stabilizujące nastrój. W badaniach elektrofizjologicznych wykazano, że wybiórczo leki redukują pobudzenie czynności neuronów dopaminergicznych układu mezolimbicznego, mając jednocześnie niewielki wpływ na drogi prążkowia zaangażowane w czynności motoryczne. Obecnie na świecie zarejestrowanych jest ponad 20 typowych leków przeciwpsychotycznych. W Polsce jest tylko 10 substancji. Jak wykazują jednak dotychczasowe obserwacje, leki atypowe z wyjątkiem klozapiny w przebiegu schizofrenii opornej nie różnią się istotnie skutecznością od tzw. klasycznych leków i również dają poważne skutki uboczne, zarówno metaboliczne, jak i istnieje ograniczenie możliwości stosowania u niektórych chorych. Ponadto żaden z nowych leków nie okazał się skuteczniejszy w przypadku schizofrenii opornej na leczenie. Leki neuroleptyczne przez różne mechanizmy wpływają jednak na zmiany morfologiczne w mózgu w schizofrenii z skutkiem powiększenia pewnych struktur. Leki prawdopodobnie hamują postęp procesu utraty objętości istoty szarej u chorych, działają neuroprotekcyjnie, co ma ważne znaczenie, szczególnie w przypadku poprzednio stosowanego haloperidolu, który powodował zmniejszenie objętości istoty szarej w mózgu. Badania kliniczne oraz Wieloletnie doświadczenie w leczeniu rehabilitacji chorych z rozpoznaniem schizofrenii wykazują, że zawsze farmakoterapia musi być jednak wspomagana przez psychoterapię, a także przez psychoedukację, edukację i socjoterapię. Zwłaszcza ostatnio podkreślana jest potrzeba edukacji rodziny, która opiekuje się chorym. Tendencja do skracania czasu hospitalizacji i przesuwania ciężaru opieki nad chorym na różne formy opieki środowiskowej spowodowała tenże wzrost zainteresowania rodziną, jaka ma stanowić niezbędne oparcie dla chorego. Stąd uczestnictwo rodzin w różnego rodzaju grupach edukacyjnych, która ma poprawiać pracę, zwłaszcza zespołów rehabilitacyjnych. Celem tych rodzinnych grup psychoedukacyjnych jest zmniejszenie negatywnych emocji wywołanych wystąpieniem choroby, a także dostarczenie wiedzy o mechanizmach i objawach, co pozwoli lepiej zrozumieć zachowanie i sposób przeżywania chorego. Odrębny problem stanowi rehabilitacja zawodowa chorych psychicznie, gdzie polecane jest zachęcanie chorych do aktywności zawodowej, kontynuowania nauki, jednak według obserwacji i badań tylko 30% chorych z rozpoznaniem schizofrenii pracuje zawodowo, a wiadomo, że chorzy pozostający bez zajęcia, szczególnie w domach, bez opieki, przy spadku zainteresowań, zmniejszonej wydolności psychofizycznej mają gorszy przebieg wraz z zaburzeniami funkcjonowania. To tyle, co w dzisiejszym programie na prośbę radiosłuchaczy chciałam przypomnieć o przyczynach i leczeniu schizofrenii. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.